pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu. Dziś w studio przy mikrofonach Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Pana, witam Państwa.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Witam Państwa, dzień dobry.
I Marcin Papierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Szanowni Państwo, no dziś zacznijmy może od takiego gorącego tematu związanego z zbliżającymi się wyborami samorządowymi, choć w gruncie rzeczy niektórzy uważają, że ta kampania trwa już od bardzo dawna i że w gruncie rzeczy wszystko, o czym mówimy, to ma związek w jakiś sposób z wyborami, z tym, co przed nami, przed zielonogórzanami. Oczywiście wybory samorządowe w całej Polsce, no ale ostatnio nasza, że tak powiem, polityczna debata jest rozpalana nazwiskami kandydatów w wyborach na urząd prezydenta miasta. Mamy w tej chwili z jednej strony ogłoszonych kandydatów, z drugiej strony wyłaniających się. Taka najnowsza informacja to jest to, że Piotr Barczak będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. Mówiło się o tym od jakiegoś czasu, natomiast oficjalnie w czwartek prezes Jarosław Kaczyński namaścił przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości na tą funkcję. To może Grzegorz Maćkowiak w takim razie o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości. Takie wydarzenie w Warszawie to jest plus 10 do wyborów?
Myślę, że to ważne wydarzenie. Rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość poważnie podeszło do prezentacji kandydatów w najważniejszych miastach wojewódzkich i tak naprawdę zaprezentowało ich wszystkich, w tym dwóch kandydatów z województwa lubuskiego. To jest Sebastiana Pienkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim i tutaj nam bliżej Piotra Barczaka w Zielonej Górze. Rzeczywiście o Piotrze mówiło się od dawna i to nie jest żadna niespodzianka dla nas. Piotr ma ugruntowaną pozycję, był wcześniej wiceprezydentem, ma też duży dorobek zawodowy, więc też jakby oczywistym jest, że ma duże doświadczenie, co myślę, że będzie procentowało w tych wyborach. Poza tym ma też duży mandat społeczny, bo przypomnę, że zdobył jako jeden z nielicznych ponad 1000 głosów w wyborach do Rady Miasta, co oczywiście jest dużym sukcesem, bo to jest taka magiczna liczba dla każdego, kto stara się o mandat radnego. Także myślę, że to taki impuls do debaty. Myślę, że po majówce też ruszą pewne kwestie dotyczące programu, debat, które na pewno się odbędą w Zielonej Górze. Czekamy zresztą tutaj na ruch konkurentów z Platformy. Mają 4 kandydatów. Jeden myślę, że siedzi tutaj obok nas, to też powie, czy już jest kandydatem, czy jeszcze nie. Natomiast my już mamy kandydata. No i na pewno z panem prezydentem Kubickim chętnie powalczymy.
A co o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości myśli polityczna konkurencja, Marlena Kopi, Nowoczesna?
No, panu Piotrze Barczaku już od dawna była mowa, że będzie kandydatem, także chyba to nie jest dla nikogo zaskoczeniem, bo o tym w kuluarach się mówi od długiego czasu. Ja myślę, że pan Barczak przedstawi nam ciekawy program, którym chce powalczyć i nas czymś zaskoczy, bo na razie to tak raczej chyba z tych wypowiedzi, które dotąd miałam okazję słyszeć, to nic nowatorskiego z ust pana Barczaka nie padło.
Czyli oczekuję
i żadnych
pani
propozycji
program.
Ciekawych nie było, także zobaczymy.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Ja bym się odniósł do tego, że te wybory w ogóle będą bardzo ciekawe pod względem wyborów prezydenckich, ponieważ w zeszłych wyborach prezydent Kubicki nie miał aż tylu silnych kandydatów jak teraz, bo my również jako Kukiz 15 będziemy wystawiali swojego kandydata, a wcześniej nie wystawialiśmy do tej pory, bo oczywiście ruchu Kukiza nie było.
Może za chwilę o tym kandydacie, natomiast teraz o kandydacie PiSu.
Tak, to już to tylko tytułem wstępu. Pan Barczak oczywiście jest tutaj działaczem wieloletnim, więc nie jest to chyba nowością dla nikogo, kto śledzi politykę zielonogórską.
Już od 98 roku pełnił funkcję radnego.
Więc, że jest nam mianowany, okej. Będziemy oczywiście my jako Kukiz 15 również śledzić i zwracać uwagę na to, w jaki sposób, jaki będzie program wyborczy, również PiS-u, bo jest to dla nas ważne nie tylko jak nasz kandydat i nasz program wyborczy, ale również kandydatów, którzy będą patrzyli na to miasto trochę rozwojowo, trochę inaczej niż do tej pory na tą zabetonowaną trochę Zieloną Górę. Odnośnie kandydatów jeszcze odniosę się tutaj Platformy Obywatelskiej, bo mamy tutaj jednego z kandydatów na kandydata. No to co mogę więcej powiedzieć? No to jest radny, który funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej i pozostałych 3 można powiedzieć, że to jest taka trochę tak zwana, nazywają się nowością, świeżością. No 3 dyrektorów, którzy zostali mianowani oczywiście z jakichś tam pewnie partyjnych nominacji, więc żadną świeżością to nie jest i nie mamy się tutaj niczego czego obawiać.
Marcin Babierowski z Piotrem Barczakiem razem w Zielonogórskiej Radzie Miasta, więc może przez ten pryzmat ocena kandydata Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy, no, w Radzie Miasta i współpracujemy, i polemizujemy, i różnimy się. Myślę, że to jest widocznym, radnym. Z, na pewno z doświadczeniem. To jest na pewno plusem, a co więcej, zobaczymy, co pokaże program, nie? Bo to kwestia jest najbardziej programu dla miasta i myślę, że to Platforma Obywatelska pokazała nowe rozwiązania. Ja też w pewnym sensie to z doświadczenia obserwuję, bo się zaangażowałem w te konsultacje społeczne od początku kadencji, w rozmowy z mieszkańcami, konsultacje pod klatką, w regulaminy, w budżet obywatelski i brakowało mieszkańcom, moim zdaniem, właśnie tego dialogu i pomysłu na Zieloną Górę, aby poznać go wcześniej. Nie nominować kandydata, powiedzieć to nasz i do widzenia i zaczynać to brzydko młotkowanie polityczne we wrześniu. Dzisiaj właśnie jest czas na to, żeby właśnie zaprosić mieszkańców. Dzisiaj zapraszamy z europosłem Rosatim i senatorem Sługockim o 14.30 na rynku. Widzimy, rozmawiamy z mieszkańcami, zapraszamy na debatę. Mieszkańcy przychodzą i to w dużej większości to jest zainteresowanie, zaciekawienie, bo też jest ogrom pytań, po prostu pytań na debatach od mieszkańców i to jest chyba najlepsza weryfikacja kandydata.
A czy kandydaci Platformy Obywatelskiej czym się różnią się między sobą?
Oczywiście, że się różnimy. Ja ze swojej strony zawsze kładę nacisk na przedsiębiorców, bo sam jestem przedsiębiorcą i wiem, czego oczekują firmy, aby zatrudniać pracowników, aby rozwijać się. Ja zawsze też się skupiam na rozwoju miasta, na planowaniu i na współpracy z mieszkańcami. Tutajśmy i z panem Pawłem pracowali w Komisji Budżetu, w Partycypacji Społecznej, to więc ja mam bardzo szeroki zakres swoich zainteresowań, a zapraszam na debaty, bo są między nami różnice, są też między nami pewne pomysły na miasto, ale co jest najważniejsze, te wszystkie sprawy, które dyskutujemy na debatach, w tych ciekawych dyskusjach, one stworzą i wzmocnią nasz program, ofertę dla miasta. Nowość. Platforma robi jakieś debaty, jeśli chodzi o wybór przewodniczącego Platformy, ale mówię, pierwszy raz w samorządzie mieszkańcy mogą faktycznie przyjrzeć się kandydatom.
To porozmawiamy o kandydatach Platformy w takim razie i o tej metodzie wyłonienia kandydata. De facto to są prawybory partyjne. Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że skoro Platforma uznała, że ma taką potrzebę, żeby przeprowadzić prawybory, to dobrze. To zależy wszystko od tego, co z tych prawyborów wyjdzie. Ja rozumiem, że tutaj siedzi z nami radny Marcin Pabierowski i rozumiem, że on jest gorąco zmotywowany, żeby być kandydatem, bo to chyba o to chodzi w tych wyborach i w tych prawyborach także. Natomiast ja myślę tak, no przede wszystkim co do tego chyba przy tym akurat stole powinniśmy się wszyscy zgodzić. Zielonogórska scena polityczna potrzebuje odświeżenia, potrzebuje nowego impulsu, tak. A ten impuls może wygenerować tylko druga tura. A to oznacza, że tych kandydatów powinno być dużo. To powinni być kandydaci z bardzo różnych przestrzeni politycznych po to, żeby wyborcy mieli szansę identyfikacji swoich oczekiwań, bardzo różnych często też sprzecznych, ale jednak, żeby ta paleta kandydatów była duża. Kto się znajdzie w drugiej turze wyborczej? Mam nadzieję, że to będzie kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale niezależnie od tego, kto się z niej znajdzie, będzie to oznaczało, że zielonogórska scena polityczna wejdzie w nowy rozdział. Pierwszy raz się zdarzy, że prezydent Kubicki będzie musiał naprawdę realnie powalczyć o prezydenturę w mieście i na to gorąco myślę, że to się stanie.
I żeby spełnić ten warunek, to pojawia się pytanie, czy na przykład to porozumienie Platformy i Nowoczesnej jest zasadne, to znaczy, czy będziecie mieli jednego kandydata, czy będzie dwóch kandydatów, Marlena Kopi i
Nowoczesna. To może ja odpowiem. Nowoczesna do połowy maja przedstawi swojego kandydata na prezydenta, bo mamy od dłuższego czasu i rozmawialiśmy o tym z naszym koalicjantem, z którym, że każdy z nas przedstawi swojego kandydata i dopiero w ten czas tych wybranych przez PO w prawyborach kandydacie i kandydat Nowoczesnej zmierzą się we wspólnej debacie.
A może się okazać, że się nie porozumiecie i będzie dwóch kandydatów?
Ja myślę, że się porozumiemy. Ja mam nadzieję, że dogadamy się z Platformą. Wprawdzie jeszcze żadnego na papierze, że tak powiem, porozumienia nie ma, ale rozmowy trwają. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że w ten czas wyłonimy spośród tych naszych dwóch kandydatów tego, który najlepiej będzie nas reprezentował i będzie miał największe szanse zdobycia i powalczenia o mandat. Także Nowoczesna do połowy maja przedstawi swojego kandydata i w ten czas będziemy dalej rozmawiać. Natomiast te kandydatury, które tutaj przedstawiła PO, są bardzo ciekawe. Ja nie ukrywam, że z tych osób, które są przedstawione, najbardziej znaną... No, pana Marcina. Ale to jest moje może prywatne zdanie w tej chwili. Ja po prostu, pan Marcin akurat jest radnym w moim okręgu, więc ja obserwuję jego karierę od początku. Natomiast nie mam nic do powiedzenia, znaczy nie chciałabym komentować pozostałych osób, bo dopiero je poznaję, więc
kiedy kandydat Kukiza? Pan Paweł Maciejewski już sygnalizował, że te rozmowy tam trwają, przygotowania, ale kiedy będzie ten coming out formacji, ruchu właściwie Kukiz 15?
Ruch społeczny Kukiz 15 ogłosi swojego kandydata w połowie maja. Można powiedzieć, że to trochę się pokryje z ogłoszeniem kandydata Platformy Obywatelskiej. Mhm. Zamykamy jakiś etap teraz do końca kwietnia. Wiadomo, że jest majówka i jakiś taki czas, nie wiem, czy nie sprzyjający, żeby tam o polityce za dużo mówić. Mieszkańcy oczywiście chcą odpocząć i nie jest to dobry okres, żeby przedstawiać kandydata akurat, więc nasz kandydat będzie przedstawiony w połowie maja i cieszymy się bardzo, że ruch społeczny zaistnieje tak naprawdę na tej arenie wyborczej, że ktoś, kto będzie chciał zagłosować ogólnopolsko oczywiście, widząc jak działa Kukiz 15 w parlamencie, również postawi na kandydata Kukiz 15 z Zielonej Góry.
Ale czy to będzie, no właśnie, kandydat i na przykład wspólna lista ze społecznikami, czy to będzie ruch Kukiz 15 jako Kukiz 15 po prostu? Bo mamy ostatnio wyjście społeczników, gdzie liderzy różnych stowarzyszeń powołali stowarzyszenie właśnie
Ruch Miejski
Zielona Góra. No i tam Kukiza nie ma.
No tam Kukiza nie ma, ponieważ Kukiz funkcjonuje i tak w tej przestrzeni zielonogórskiej, w przestrzeni politycznej. Były oczywiście rozmowy, są. My z tymi osobami spotykamy się na różnych akcjach, uczestniczymy, współpracujemy również. To nie jest jedyny ruch taki formalny, który istnieje w Zielonej Górze. On jest po prostu nazwany ruchem, już od dawna jako ruchem miejskim, a jest wiele tak naprawdę instytucji, stowarzyszeń, fundacji i osób, które chciały podziałać w mieście, niekoniecznie chcą być na takim piedestale i zaraz przy mikrofonie czy przy kamerach. Więc to są osoby, które działają, ale które działają też tak dość mocno medialnie, a my jako Kukizowcy startujemy z osobami, z ludźmi, którzy chcieliby trochę zmienić ten, może nie trochę, bo tak naprawdę Zieloną Górę należałoby zmienić diametralnie, otworzyć drzwi, przewietrzyć cały zabetonowany układ po tych kilkunastu latach i wpuścić troszeczkę świeżości. Więc jeżeli z tymi osobami będzie nam blisko, jeśli chodzi o różne programy i plan dla mieszkańców, to oczywiście pewnie wystartujemy, ale obawiam się, że Ruch Miejski jako samoistny twór jednak swego kandydata wystawi również na prezydenta i to będzie bardzo ciekawe.
Marcin Babierowski.
Tylko dodam, jeśli chodzi o nasze prawybory, bo też jest 4 kandydatów z uwagi na to, że Platforma ma ogromne doświadczenie zarządzanie województwem i miastem. Mamy specjalistów od środków europejskich, mamy Sławka Kotelaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego. My jako Rada Miasta, jako przewodniczący klubu też prowadziliśmy szereg rozwiązań, czyli dopłaty do 8 000 dla mieszkańca, walka o ekologię, o burze obywatelskie, to więc cała ta forma dialogu z mieszkańcami, oferta dla miasta, platformy jest bardzo merytoryczna i szeroka. I dlatego to jest wartością, że mieszkańcy mogą przyjść, porozmawiać z nami, nawet polemizować.
Pytanie na to jest... Ja mam tak, chciałbym jednak głos polemiczny i zadać takie pytanie, czy rozdawanie ulotek na zielonogórskim deptaku o kandydatach w prawyborach partyjnych jednak nie jest jednak złamaniem jakichś zasad prowadzenia kampanii wyborczej. Bo przecież będzie kandydat oficjalny, no i wtedy rozpocznie się oficjalna kampania, a tutaj państwo wychodzicie na zielonogórską starówkę i przedstawiacie już, nie wiem, program i sylwetki kandydatów, gdzie w gruncie rzeczy mieszkańców to może nie interesować, bo przecież czekają, aż Platforma pokaże swojego kandydata, a nie kandydatów na kandydata, przecież to nie mieszkańcy wybierają.
Mieszkańcy wybierają, przecież to są mieszkańcami Zielonej Góry, a co najważniejsze, bo trzeba to pytanie odwrócić, powiem szczerze, i pokazać, czym Platforma zaistniała i co zrobiła dla mieszkańców Zielonej Góry. Ja wspomniałem dopłaty do pieców, uchwały kobiecowe, budżet obywatelski, szereg działań, środki europejskie. Najważniejsza jest właśnie dyskusja z mieszkańcami, tak naprawdę, bo cały czas każdy podkreśla dyskusję, ale też słuchanie mieszkańców. Oni mogą realnie przyjść i po prostu nas przepytać, realnie zgłosić problematykę przedsiębiorców, zgłosić problemy komunikacyjne. Dialog z mieszkańcami trwa całą kadencję, tak? To więc my dzisiaj zbieramy te informacje i wzmacniamy program Platformy Obywatelskiej właśnie przy udziale mieszkańców Zielonej Góry.
No nie kupuję Platformy Obywatelskiej jako takiej, absolutnie.
Takiego tłumaczenia. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie robi na przykład tak jak Platforma, wiadomo, że rozdaje się ulotki swoich kandydatów?
Próbuje robić wcześniej kampanię wyborczą, niż to wynikałoby z kalendarza. I stąd są te ulotki, stąd jest ta otoczka dotycząca praw wyborów i przecież wiadomo, że o to chodzi, tak? Żeby o Platformie było głośno i, i tutaj jest na to szansa. Natomiast państwo musicie najpierw wytłumaczyć się, zanim przejdziecie do przedstawiania swoich pomysłów, wytłumaczyć się ze swojej koalicji z prezydentem Kubickim i tego, jak potraktowaliście między innymi partię opozycyjną, jaką Prawo i Sprawiedliwość jest, że nie zagwarantowaliście opozycji miejsca przewodniczącego komisji rewizyjnej, nie zagwarantowaliście wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Pan się uśmiecha teraz, ale to jest bardzo poważne zagrożenie dla demokracji, bo to oznacza, że państwo podzieliliście przy stole sobie stanowiska, natomiast nie podchodzicie do demokracji z pozycji całościowej. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma 7-osobowy klub w Radzie Miasta, powinno być we władzach ratusza. Państwo na to przystaliście, państwo się na to godzicie. Szkoda. I myślę, że z tego też się powinniście wytłumaczyć wyborcom. Natomiast jeżeli chodzi o program wyborczy, to o programie, rozumiem, będziemy dopiero rozmawiać jako będą już kandydaci. Natomiast państwo macie prowadzić wewnętrzną dyskusję. Fakt, że państwo członkowie Platformy Obywatelskiej są jednocześnie mieszkańcami Zielonej Góry, nie oznacza, że państwo nie konsultujecie się trochę sami ze sobą, no ale to jakby już jest inna sprawa.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Nowoczesna w Radzie Miejskiej nie ma swoich przedstawicieli, no bo w ostatnich wyborach jeszcze nie istniała. Natomiast my wprowadzamy...
Ale mogłaby mieć, gdyby jeden radny zrzekł się mandatu.
No ale nie będę tego komentować. Także szykujemy się dość mocno do tych wyborów. Po przedstawieniu naszego kandydata będziemy przedstawiać później, w późniejszym okresie, ludzi, którzy chcą kandydować na listy. My mamy ten moim zdaniem atut świeżości, że nasi kandydaci właściwie w większości nie byli dotąd w Radzie Miejskiej i dopiero możemy pokazać nowe pomysły i nowe programy. Także myślę, że tutaj dla mieszkańców miasta będzie to dużym atutem, to, że wprowadzamy nowe osoby, które chcą odświeżyć miasto, tak jak tu kolega powiedział, przewietrzyć to miasto, pokazać nowe rozwiązania, nowe pomysły, które dotąd nie istniały w świadomości społecznej mieszkańców, więc myślę, że to będzie ciekawym impulsem dla innych również.
Jak oceniacie państwo, już wspominałem, powołanie tego Stowarzyszenia Społeczników i na ile społecznicy mogą odegrać rolę jakąś istotną w wyborach samorządowych, w wyborach do Zielonogórskiej Rady Miasta? Grzegorz Maćkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Myślę, że społecznicy pokazali, że mają szereg rozwiązań, szereg różnych koncepcji dotyczących miasta. Generalnie skupili się rzeczywiście na zieleni, na planowaniu przestrzennym, na tym, żeby miasto troszeczkę bardziej dbało o pewne aspekty, takie właśnie między innymi terenów zielonych. Ja myślę, że ważnym momentem jest zawsze weryfikacja, jeżeli chodzi o wyborców. Jeżeli ruch miejski wystartuje w wyborach i rzeczywiście zweryfikuje się, w pewnym sensie, że mieszkańcy pozwolą tym osobom wejść do Rady Miasta i tam egzekwować swoje postulaty, swoje pomysły, to myślę, że to będzie taki najwyższy poziom, najwyższy sprawdzian. Natomiast w przeciwnym razie no to będzie zawsze tylko co najwyżej apel. Tak? No, prezydent drwił sobie trochę z tego, mam wrażenie, że jakby przeprasza, tylko do końca nie wiadomo za co.
Że wystraszył się rzeczywiście siły społeczników.
Przeprasza za to, że ktoś nie kandyduje. No, wydaje się to dziwne. To pan prezydent może też przeprosić. No, nie wiem za co jeszcze. Natomiast to troszkę jest niepoważne. Zawsze najwyższym formą sprawdzenia są wybory, bo to mieszkańcy oceniają, czy ufają danej formacji, danej osobie, czy też nie. Także ja bym zachęcał do startu jak najbardziej.
Marcin, ja chciałem tu ad vocem do kolegi. Jest pan młodym człowiekiem i powiem panu tak,
pan
wchodząc do Rady Miasta, bierze się odpowiedzialność za miasto i za program i za mieszkańców. I bitew nie wygrywa się ewakuacjami, tak to zrobił PiS, nie? Obstrukcją polityczną, głosowanie za budżetem, a jednocześnie krytykując wszystko i wszystkich. Platforma Obywatelska wzięła odpowiedzialność, prowadziła dopłaty do pieców, prowadziła uchwałę krajową, budżet obywatelski. Nie, proszę mi teraz skończyć, nie no, nie, zachowajmy. Ale jednak, nie, ja tylko wyjaśnię, bo naprawdę, proszę, bo proszę, tu się polityki nie uprawia. Tu się polityki nie uprawia.
Ale przyzna pan, że było porozumienie Platformy Obywatelskiej.
Dlatego są tego, na szczęście są tego i dobrze dla mieszkańców, jak te 8 tysięcy do pieca dopłacamy. Wprowadziliśmy dyskusję o planach, o studium, o zagospodarowaniu. Ja bym bardzo prosił, żeby mi nie przerywać, bo kultura powinna obowiązywać.
Ale panie Marcinie, pan wymienia te wszystkie aktywności, natomiast pytanie i zarzut był jeden.
Nie ma żadnego zarzutu.
O współpracę z prezydentem Kubickim.
Jest wydatkowanie środków europejskich, tak? Dobrze. Była dyskusja o projektach, o zagospodarowaniu, o inwestycjach, tak? O architekcie miasta, o wszystkich ważnych tematach. I dzisiaj głosując za budżetem PiS, a jednocześnie krytykując miasto i inwestycje, po prostu stawia się w bardzo niekomfortowej sytuacji. Rozumiem, pamiętam te emocje tu u kolegi, ale państwo pamięta, bitew nie wykrywa się ewakuacjami, bierze odpowiedzialność za miasto.
Dobrze.
Nie pan naprawdę zapodę się z tą tezą.
A jak ocenia pan w takim razie społeczników i to, że powołują to stowarzyszenie?
Ja znam te osoby, bo współpracowałem przy regulaminie konsultacji, przy Botonapaw na Chmielnej, przy budżecie obywatelskim. Tutaj z panem Pawłem przecież też współpracowaliśmy i ze społecznikami. To więc bardzo dobrze, że jest głos, że są ludzie, którzy się interesują wybranym zagadnieniem w mieście, że je podkreślają. Myśmy też chcieli stworzyć Radę Działalności Pożytku Publicznego, ona się stworzyła, też w niej jestem. Tam jest przewaga społeczników, organizacji pozarządowych. Oni opiniują projekty uchwał, wnoszą propozycje. Teraz Platforma wniosła inkubator przedsiębiorczości do gminnego programu rewitalizacji. To też za namową społeczników. Wnieśliśmy o budowę targowiska miejskiego, porządnego, tak, w programie rewitalizacji. To też był głos społeczników i organizacji pozarządowych.
Mają szansę w wyborach?
Ja nie wiem, ja nie potrafię, ja się nie znam tak na polityce. Ja tylko mówię o tym, że argumentacje są bardzo merytoryczne, są zasadne i jako Platforma się to wsłuchiwali. Dlatego to jest ważne właśnie, aby właśnie rozmawiać z mieszkańcami, tworzyć budżety, zgłaszać te propozycje. Myślę, że w tym kierunku należy iść. Porozumienie.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Społecznicy są bardzo ważną częścią naszego miasta i szkoda, że prezydent tak lekceważy ich wypowiedzi, wystąpienia, bo to raczej pokazuje arogancję właśnie obecnego prezydenta i arogancję obecnej władzy. Ruchy miejskie od którejś kadencji już w innych miastach na terenie Polski wchodzą do samorządów z bardzo dużą korzyścią, ponieważ to są ludzie, którzy są, no można tak powiedzieć w cudzysłowie, zakręceni trochę na tym, na wokół tego, co robią i dobro miasta zawsze im leży na sercu bardzo, bardzo mocno. Znaczy ja nie mówię, że inne osoby, które występują z list partyjnych, że im nie leży dobro miasta na sercu, bo to jest oczywiste, że jak ktoś chce startować, no to po to, żeby coś dobrego zrobić dla miasta. Natomiast myślę, że ruchy miejskie rzeczywiście powinny taką troszkę odpowiedzialną decyzję podjąć, że albo startują i dają się sprawdzić mieszkańcom w wyborach, albo no to będzie najlepsze dla nich, dlatego że będzie wiadomo, czy mają poparcie i czy to, co oferują miastu, to, z czym idą do mieszkańców, to, czym krytykują obecne władze, spotyka się tak naprawdę z oddźwiękiem. I czy ludzie rzeczywiście słuchają tych społeczników i im wierzą. Ale myślę też, że pan wcześniej powiedział, że stowarzyszeń w Zielonej Górze jest bardzo dużo. Ja wiem, bo stowarzyszeń zapisanych w Zielonej Górze jest chyba ponad setka. Ale tak naprawdę, nie czarujmy się, mówimy o kilku stowarzyszeniach, które są aktywne w mieście i które działają na rzecz różnych problemów i pokazują różne problemy w mieście. Więc mimo, że tych stowarzyszeń jest bardzo, bardzo dużo, to takie największe znaczenie mają te stowarzyszenia, które właśnie zawiązały ruch miejski. I to, no nie czarujmy się, że inni mają też taki duży wpływ.
A czy społeczników nie podzieli światopogląd na przykład?
Kwestia
też jakiejś właśnie takiej natury światopoglądowej, politycznej wręcz, bo przecież mamy tam i przedstawicieli takich ruchów lewicowych, na przykład z członków partii Razem, po takich, którzy sympatyzują z Korwinem i z ruchami prawicowymi. Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
No właśnie, to jest chyba, ja nie wiem, tak myślę, cały problem tej otoczki takiej PR-owej, bo tak jak pan wspomniał, panie rektorze, tam jest troszkę za duża mieszanina, brzydko powiem, ale no ja tych ludzi szanuję, bo oni robią bardzo dużo dla miasta. Przede wszystkim zagospodarowali taką przestrzeń zieleni i tą społeczną, gdzie zwracali przez te kilka lat dość silną uwagę na to, co się dzieje w mieście. Prezydent z nimi nie rozmawiał. Z nimi, po prostu z mieszkańcami. Prezydent z nikim nie rozmawiał po tylu latach. Więc jeżeli dla nich dobro miasta, tak jak dla nas wszystkich, ale zebrali się mimo tych takich różnic społecznych, no to można powiedzieć, że jest okej, tak? Bo w tym jest tylko coś dobrego. Ale czy to przetrwa do wyborów, to jest druga sprawa. Bo jeżeli zakładając, jest jedna manifestacja, która, tak jak my, ruch Kukiza, byliśmy oficjalnie za tym, żeby nie przejmować się migrantów. Byliśmy za tym, żeby wprowadzić referendum, czy migranci mają być przyjęci do Polski, czy nie.
Czy nie.
Tak? I taka sprawa trochę polityczna, społeczna. A z drugiej strony pewne osoby, które występowałyby w tej sprawie, na drugi dzień startują, nie wiem, tak naprawdę z czymś innym, że są jednak za tym, żeby tych imigrantów do tej, nie wiem, Zielonej Góry, do Polski przyjąć. To jest takie trochę, takie dwa bieguny, prawda? Więc jeżeli są tam osoby czysto prawicowe w poglądach i czysto lewicowych, to w sprawach miejskich na pewno będą się zgadzały, ale czy to nie poróżni na przestrzeni, nie wiem, 3 do 5 roku do wyborów i czy to się tak naprawdę nie rozleci, to będzie tylko na razie twór taki, który jest teraz języczkiem uwagi, ale pokazał bardzo fajną rzecz. Tak naprawdę rozłożył na łopatki prezydenta, pokazując, że jeżeli ktoś jest silny, to prezydent będzie rozmawiał, tak? To znaczy silny w swoim takim tworze, bo oni się sformalizowali. ale jeżeli nie startują, to wtedy dopiero prezydent może rozmawiać. No to ewidentnie pokazał swoją słabość i to, że jednak stołek jest najważniejszy w tym mieście. I to jest właśnie bardzo fajne, że ruchy społeczne, nie waży, czy one są lewicowe, prawicowe, jeżeli są i tworzą, będą tworzyły fajny program, to jest przecież na przestrzeni i w mieście miejsce dla nich.
Czy my jesteśmy, mówię my jako mieszkańcy, jesteśmy w stanie oddzielić te dwie rzeczywistości? Rzeczywistość polityczną, która jest związana z no, tą dużą polityką, także właśnie kwestiami światopoglądowymi, od kwestii zarządzania miastem. Czy to są rzeczywistości, które się przenikają i to też ma znaczenie? Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Wydaje mi się, że zawsze ma znaczenie, bo osoba jest mają integralną osobowość, czyli z jednej strony mają pewne postulaty, pomysły, a z drugiej strony mają światopogląd i nie będą się tych rzeczy rozerwać. Tak? Dlatego stąd tu podzielam uwagę, że pana z Kukiza, że rzeczywiście będzie problem, bo pewne rzeczy są nie do pogodzenia. No, z jednej strony czarny protest, a z drugiej strony walka o ochronę życia. No, wydaje mi się, że to się nie da za bardzo pogodzić. Znaczy, tu nie ma płaszczyzny. No, pewnie są gdzieś indziej do porozumienia, ale tutaj wydaje mi się, że nie. Natomiast jeszcze tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć odnośnie tego, co tu powiedział pan z Platformy. Wydaje mi się, że jak na brak polityki w Radzie Miejskiej, to ostro zagraliście na początku kadencji, więc bardzo politycznie właśnie. I to mnie trochę martwi. Natomiast jeżeli chodzi o postulaty, o między innymi o wymianę piesów, prosimy też, żeby tego nie zawłaszczać, bo myślę, wydaje, że to akurat był konsensus co do tego i Prawo i Sprawiedliwość także ten postulat popiera i o tym też głośno mówi, bo zanieczyszczenie powietrza w Zielonej Górze jest bardzo duże i rośnie i trzeba o tym mówić i także o tym mówimy i chcemy z tym walczyć. Także myślę, że tutaj jakby też ponad podziałami to akurat i tego nie mieszajmy. Także no mam nadzieję, że ta kampania też będzie właśnie merytoryczna, będzie oparta o debaty. Pan prezydent Kubicki, mam nadzieję, że będzie chciał debatować z kandydatami na prezydenta, bo myślę, że to jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, że w tamtych wyborach troszkę uchylał się od tego. No ale zobaczymy, jak będzie w tych.
Czekamy w takim razie na ten... Myślę, że możemy jeszcze założyć, że maj, czerwiec to już będzie taka aktywność pierwsza kandydatów, później wakacje... Może nieco odpoczynku, po to by wrzesień, październik, listopad już te zdecydowane działania ukierunkowane na przekonanie wyborców do oddania głosu właśnie w takiej dużej intensywności prowadzić. Na koniec polityka krajowa. Jesteśmy w sytuacji pewnych oczekiwań osób i środowiska osób niepełnosprawnych względem państwa, bo tu chodzi, myślę, przede wszystkim o ten stosunek państwa do właśnie problemu zaopiekowania osób potrzebujących. Co państwo tutaj w studio zrobilibyście na miejscu premiera Mateusza Morawieckiego, pani minister Elżbiety Rafalskiej w relacjach, w kontakcie i w kontekście tej potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych. No nie można odmówić tego, że wszyscy się spotykają, wszyscy rozmawiają, ale trzeba w końcu podjąć jakieś decyzje, trzeba zareagować. Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Problem osób niepełnosprawnych i osób, które zajmują się osobami, dziećmi niepełnosprawnymi, jest pomijany przez wiele lat. Tak naprawdę i Platforma Obywatelska niewiele w tym temacie zrobiła, bo jak widzimy, problem dalej jest i narasta. Te osoby są bezbronne tak naprawdę, bo jeżeli opiekują się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, takimi osobami niepełnosprawnymi, dziećmi, to one zostają tak naprawdę przykute razem, w cudzysłowie, tak, do tego łóżka, do tych czterech ścian i mają takie szanse obrony. Tak naprawdę to jest jedyna... Tak naprawdę teraz opcja wyjścia i jednak w tym Sejmie bronienia swoich praw i walczenia o to dobro. Ja się dziwię, że PiS, partia, która tak stawia na rodziny, na programy socjalne, gdzieś w tym temacie się uchyla i nie stara się rozwiązać tego problemu, mimo ewidentnych braków wcześniejszych przez wiele lat, braku w jakiejś takiej konkretnej, dosadnej pomocy, bo jeżeli mówimy o kilkaset złotych zasiłkach pielęgnacyjnych, zasiłkach tutaj dla osób pomagających, to sam program 500+, który pochłonął miliardy złotych, to część z tych pieniędzy z pewnością, czy jakichkolwiek pieniędzy znalazłaby się, choćby tak, z subwencji partyjnych, choćby z tych wydatków na fundację międzynarodową, która ma promować Polskę i paru jeszcze innych.
A to nie jest populizm przypadkiem?
Znaleźlibyśmy pieniądze na to, że najpierw niech politycy i rządzący znajdą ze swojej kieszeni tak, pieniądze, nie z pieniądze z podatków i innych, żeby opłacać kolejnych, tylko tam, gdzie można ukrócić te wydatki pewne, ewentualnie przetransferować te pieniądze. Ja jestem w szoku, że PiS, rządząca partia, mnie ten temat tak zostawia i bagatelizuje.
Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Absolutnie nie zostawia tego tematu i ten temat, tak jak tutaj było powiedziane, jest już od wielu lat problemem, bo rzeczywiście bardzo ciężko jest wycenić w realnych pieniądzach tą krzywdę, to zaangażowanie, tą pracę. Wiadomo, że państwo polskie nie ma budżetu jak, nie wiem, Republika Federalna Niemiec, chociaż te pieniędzy rzeczywiście więcej i te pieniądze muszą się pojawić i się pojawią, bo tutaj z tych ostatnich informacji, jakie mamy, no to wiemy, że renta socjalna zostanie zwiększona praktycznie o 40%, równa nas rentą minimalną. To ciągle będzie za mało prawdopodobnie, ale to jest, wydaje mi się, że to jest ruch w dobrą stronę i pokazujący dobrą wolę rządu polskiego. I mam nadzieję, że też osoby zaangażowane w ten protest, które także mają dobrą wolę, bo chodzi im o te osoby niepełnosprawne, no jakby też odczytają tą rękę wyciągniętą do dalszych oczywiście rozmów, bo ja rozumiem, że po prostu to jest ciągle jeszcze, to jest początek tej drogi, tak? Dochodzenia do pewnych standardów, do pewnych pieniędzy, no ale też musimy pamiętać, że no nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień tych pieniędzy jakiś jeszcze większy wyczarować, ale to już jest jakaś realna propozycja.
Środowiska osób niepełnosprawnych też nie mówi jednym głosem, bo są osoby, które wskazują oczywiście na te same problemy w jeden sposób, są takie, które właśnie jadą do Sejmu, do parlamentu i tam na miejscu protestują i pojawiają się takie zarzuty i wątpliwości, czy przypadkiem w tym wszystkim jednak nie chodzi o politykę. Marlena Kopi, Nowoczesna.
Znaczy, chciałam zacząć od tego, że Nowoczesna w 2016 roku zgłosiła projekt ujednolicenia sytuacji finansowej opiekunów niepełnosprawnych na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o tym, że nie może tak być, że opiekunowie dzieci do lat 18 mają zasiłek na w wysokości 1470 zł, a jak już dziecko przekracza 18 lat, spada ten zasiłek do 520 zł. Zrobiliśmy projekt, niestety utknął on gdzieś w Sejmie. Teraz w lutym wrócono do tego projektu Nowoczesnej. Pani Kornelia Wróblewska, poseł Kornelia Wróblewska zrobiła aktualizację, można tak powiedzieć, tego projektu, mówiąc o wyższych kwotach, mówiąc też o zasiłkach, o dodatkach rehabilitacyjnych, które były wcześniej na niższym poziomie. W tej chwili zaproponowaliśmy, żeby był ten dodatek dla osób do 16 roku życia na poziomie 250 zł, powyżej 16 roku życia 500 zł. I możemy tutaj wymieniać różne te kwestie, ale tak naprawdę ja, przygotowując się tutaj do tego programu i czytając właśnie o tych kwotach 1400 zł, renta socjalna, którą proponujemy, 500 zł zasiłku, uświadomiłam sobie pewną rzecz, że dzieci, które się rodzą i są niepełnosprawne, i wiadomo, z porażeniem mózgowym czy z innymi chorobami, i wiadomo, że one nigdy nie wyzdrowieją. Nigdy. Nie ma takiej szansy. To jest po prostu coś niewyobrażalnego. I my tutaj dyskutujemy, czy dodać komuś 200 zł, czy 100 zł, a trzeba mieć świadomość, że ci rodzice będą się tymi dziećmi opiekować całe życie i poświęcają całe swoje życie. Nie mogą pójść do pracy, nie mogą prowadzić swojego życia osobistego, bo poświęcają się tym dzieciom. I teraz dyskutowanie o tym, czy im się należy dodatek, nie wiem, 100 zł więcej czy mniej, to myślę, że to jest nieludzkie po prostu. W moim przekonaniu, w przekonaniu mojej partii Nowoczesnej, powinny te wszystkie osoby mieć zapewniony godną, minimalną rentę i te
Ale słyszy pani, 9 miliardów złotych tak, w budżecie, ale to co, gdyby chcieć w taki sposób zrealizować od zaraz
Pani poseł Kornelia Wróblewska wskazała, skąd można uszczknąć ich trochę pieniędzy, dlatego że były w 2016 roku była mowa o tym, że na te wydatki potrzeba około 5,5 miliarda złotych. Mówię o wyliczeniach 2016, z czego rząd zaoferował 4 miliardy, 1,5 miliarda brakowało. Myśmy powiedzieli, że może ograniczyć przywileje górników, zrównać świadczenia nadmierne.
To za rok będzie miała pani demonstrację górników
tak,
pod Sejmem.
Ale właśnie o tym chciałam powiedzieć, panie redaktorze. Przepraszam,
ja pytałem panią o politykę. Przypadkiem tutaj w tym kontekście również nie mamy działań ukierunkowanych na pewien polityczny efekt?
Ja myślę,
bo
że
jednak
nie.
Pytanie, czy nie jest przypadkiem, że ten protest pojawia się w momencie tuż po ogłoszeniu piątki Morawieckiego.
Ja myślę,
duże
że nie.
Prawa i Sprawiedliwości
właśnie,
w tym temacie rządu
właśnie
i pojawia się nagle sprawa kwestii osób niepełnosprawnych.
Przed chwilą powiedziałam, że Nowoczesna Nowoczesna zgłosiła projekt o rehabilitacji w 2016 roku, więc w styczniu 2016 roku, więc nie możemy nam zarzucić jakichś politycznych tutaj koneksji, bo skoro dwa lata temu o tym mówiliśmy i gdzieś ten projekt utknął, w lutym 2016 roku wrócono do tego projektu, więc nie mogę się zgodzić, że to jest tylko polityka.
Platforma Obywatelska.
Pamiętajmy o tych ludziach, to jest najważniejsze.
No tu się zgadzam, serce boli, jak te obrazy są pokazywane w telewizji. Pierwszym elementem powinno już być wycofanie tego programu strzelnic pana Macierewicza, 2 miliardy już mamy. Kwestia tych nagród, tej fundacji tajemniczej, która ma promować Polskę, to są przecież wszystko miliardy złotych. Ja trochę mnie dziwi, bo PiS, jakby powiedzieć, zaostrzał politykę tą aborcyjną, tak? Czyli namawiał kobiety do rodzenia chorych dzieci, tak, a ci, jak widzi się to, że nie ma tych dodatków socjalnych i opieki właśnie w tych najważniejszych momentach życia, to się kłóci troszeczkę z tym wszystkim. Moim zdaniem też Morawiecki, pan premier Morawiecki się wpędził sam w ten kozi ruch, bo mówiąc o tych nadwyżkach budżetowych...
A słyszał, o czym pan o czym mówią te kobiety w Sejmie? Bo one mówią o tym, że za rządów Platformy właśnie przez te 8 lat nie zrobiono w ich stronę kierunku aż tak dużo.
Nie wiem, czy teraz już PiS rządzi 3 lata i wspominać cały czas i wraca do rządu Platformy, kiedy jest to takie, kiedy jest to politycznie, jakby powiedzieć, pasuje. Nie, Platforma to podniosła te świadczenia socjalne oraz zapisała w budżecie na 2016 rok pieniądze właśnie dla tych osób, na tą opiekę właśnie nad osobami niepełnosprawnymi. Ale ja też chciałem wrócić do premiera Morawieckiego. On się po prostu zapędził. Mówię o tych nadwyżkach, o tych fikcjach, tych fantasmagoriach, o tym na przykład, że obniżył CIT dla małych przedsiębiorców, kiedy mali przedsiębiorcy się rozliczają na picie. Przecież on chyba nigdy firmy nie założył, mam takie wrażenie, bo ja jestem małym przedsiębiorcą. Więc on się po prostu zapędził z tymi obietnicami, z tymi nadwyżkami. Tak naprawdę on nie ma pieniędzy, ma problemy budżetowe, ma i tak będzie na końcu roku deficyt. On sam obiecując i robiąc te takie wielkie wystąpienia, sam naobiecywał tyle, że ma tyle pieniędzy, że teraz nie wie, co z tym zrobić. I nie ma tych paru miliardów, żeby dać właśnie tą osobę najbardziej potrzebującą w tej polityce społecznej, socjalnej.
Grzegorz Maćkowiak jeszcze?
Znaczy ja myślę, że przede wszystkim rząd Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z jakąś konkretną propozycją. Tak jak powiedziałem, to jest jeszcze ciągle za mało i trzeba rzeczywiście tych pieniędzy więcej i te pieniądze w związku z tym, że mamy pewne spore sukcesy gospodarcze, na pewno te pieniądze się znajdą, ale proszę nie robić tej polityki po prostu na osobach niepełnosprawnych, bo to bardzo ciężko się to słucha. No, tutaj każdy z nas starał się robić, ta wypowiedź miała taki charakter właśnie taki
ale spokojny. Ale pan teraz narratorem ocenia każdą wypowiedź?
Taki spokojny, dotyczący właśnie tych osób niepełnosprawnych. A tutaj Szanowni jest taka brutalna polityka.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję.
Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Zielona Góra. Dziś z udziałem Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu.
Marlena Kopi, Nowoczesna.
Dziękuję państwu.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję państwu.
I Marcin Babierowski, Platforma Obywatelska. Janusz Rzeczkowski, Radio Zielona Góra. Kolejny program za 2 tygodnie. Teraz długa majówka, odpoczywamy od polityki. Również do usłyszenia i do zobaczenia.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.